Kochani, czytamy list do Filipian. Przez ostatnie dwa tygodnie mieliście trochę urlopu od Filipian, przypuszczam, bo tutaj z Szymonem i z Marcinem. Ale wracamy do listu do Filipian. Dzisiaj chciałbym czytać wersety z pierwszego rozdziału nadal, od 27 do 30 wersetu. Także jeżeli macie Biblię, i też myślę, że one tu będą wyświetlane, tak? O, proszę. Więc przeczytam ten tekst. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Przypomnę tylko, że Paweł jest w więzieniu, pisze do kościoła, który bardzo kocha, z którym jest bardzo mocno związany. Opisywał im na początku o tym właśnie, jaka jest jego sytuacja. Dalej mówi, o czym mówiliśmy ostatnio, że mówi o tym, że życie jest dla niego, życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, tak? I nawet jeżeli miałby ponieść karę śmierci za głoszenie Ewangelii w tamtych czasach, w tamtym świecie, to pisze, że jest gotowy, choć również jest gotowy żyć ze względu właśnie na Filipian i innych wierzących po to, żeby głosić im dalej Ewangelię, głosić Chrystusa. I teraz Paweł przechodzi jakby dalej i czytamy ten werset, który jest dosyć znany. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. My w Ełku nad drzwiami mamy ten werset na takiej starej tablicy. Nie wiem, przypuszczam, że już po wojnie ktoś ją powiesił, ale od kiedy ja pamiętam, to ta tablica tam jest i ten kawałek tego wersetu, bo niecały, jest właśnie tam napisany. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli wziąć go tak sam z siebie, ten początek tego wersetu, to oczywiście jakby wydaje się, że chodzi głównie o takie życie w sensie moralne, tak? Niech życie wasze będzie godne, w sensie żyjcie moralnie, tak jak przystoi na to, tak jak mówi Ewangelia. Ale jeżeli bliżej przyjrzeć się temu, to owszem, ten sens tam też jest, ale jest również coś dużo większego. I tutaj przede wszystkim może zacznę od tego, że to nasze tłumaczenie pomija takie jedno słówko, od którego ten werset się zaczyna, i to słówko to jest takie proste słówko tylko albo jedynie. On się zwraca do nich: tylko niech życie wasze będzie, albo jedynie niech życie wasze będzie. I w kontekście oczywiście to jest tak, jak wiecie, jak rodzice wychodzą z domu i różne tam mówią do dzieci, mówią: tylko to jedno pamiętaj, na to tylko szczególnie, czyli coś szczególnego ma być powiedziane w tym momencie, tak? Że to i to i to, ale tylko coś tam, czyli to jest ta najważniejsza, czy jedna z najważniejszych rzeczy, które są powiedziane. Więc tak samo Paweł zaczyna tutaj w Grece, mówiąc: tylko albo jedynie, czy pamiętajcie o tym w szczególny sposób. I dalej, jeżeli tak czysto z języka greckiego ten werset patrzysz, to on zaczyna się tak: jedynie, czy tylko, bądźcie godni Ewangelii Chrystusa, będąc dobrymi obywatelami. Tak dosłownie. I nasze tłumaczenia najczęściej tego nie oddają. Ja szukałem w różnych tłumaczeniach tej kwestii związanej z obywatelami, tak? I większość tłumaczeń tego nie oddaje. Tłumaczenie Piotra Zaręby, takie nowe ewangeliczne tłumaczenie, które wyszło, próbuje to oddać, mówiąc: jako ludzie wolni bądźcie, niech życie wasze będzie godne Ewangelii. Jako ludzie wolni, w sensie, on to tłumaczy, że no, obywatele państwa to są ludzie, którzy byli wolni, tak, wtedy. Ale też można troszkę inaczej na to spojrzeć, i niektóre tłumaczenia tak na to patrzą. Mówią o: bądźcie obywatelami królestwa. Tak? Mówią: tylko, czy jedynie bądźcie godni Ewangelii Chrystusowej, będąc dobrymi obywatelami królestwa. I tutaj to wszystko, czy bardzo dużo zależy od tego, jak rozumiemy słowo Ewangelia Chrystusowa, czy w ogóle Ewangelia. Ja teraz czytam fascynującą książkę o tym, jak tak naprawdę trochę jako kościoły zgubiliśmy prawdziwe znaczenie tego, czym jest Ewangelia, i troszeczkę chciałbym z wami się o tym podzielić, bo to mocno wpływa na to, jak rozumiemy naszą rzeczywistość. Więc kochani, dzisiaj z reguły Ewangelię rozumiemy jako no, w najprostszy sposób u nas mówią to do 4 prawa duchowego życia, tak? Pan Bóg cię kocha, jesteś grzesznikiem, Jezus umarł za twoje grzechy i pójdziesz do nieba, tak mówiąc już, skracając zupełnie. Czyli najczęściej tak rozumiemy, że to jest Ewangelia. Ale jest takie ciekawe pytanie, czy taką Ewangelię głosił Chrystus? Czy Jezus głosił takie, mówił, Pan Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia, jesteś grzesznikiem, ja umrę za twoje grzechy i tak dalej. Tak Pan Jezus głosił? Nie do końca. Nie do końca. Niektórzy mówią, Pan Jezus po złej stronie krzyża się urodził, czyli nie mógł głosić tego, bo jeszcze krzyża nie było. Ale tak naprawdę nie. Ewangelia, kochani, to w ogóle nie jest termin, który się pojawił znikąd. To był termin, który istniał w tamtejszym świecie, czy w Cesarstwie Rzymskim. I no, w prosty sposób oznaczał, tak jak my wiemy, dobrą nowinę. Tak? O czym to była dobra nowina? To była najczęściej dobra nowina albo o urodzinach następcy tronu, albo o tym, że ktoś został nowym Cezarem. Tak? I było to ważne dlaczego? Dlatego, że brak następcy i brak nowego Cezara czy króla oznaczał co? No, najczęściej oznaczał wojny, oznaczał niepokoje, oznaczał walkę o władzę, oznaczał, że nie będzie lekko. Tak? Jeżeli umiera król i nie ma jasnego, wyraźnego następcy, to co się dzieje? Najczęściej zaczyna się jakaś wojna domowa, tak? Jak czytamy historię, tak najczęściej było. Zaczynały się wojny, walki o władzę. Kto na wojnach cierpi? Prości ludzie najczęściej cierpią na wojnach, tak? Nie cierpią ci królowie czy władcy, którzy walczą. I do dzisiaj, nawet dzisiaj więcej, gdzieś niedawno czytałem, że 70% ofiar na współczesnej wojnie to są cywile. To są w ogóle ludzie niezwiązani z tą wojną. 70% ofiar w Syrii, w tych innych miejscach konfliktu, w Donbasie, to są tak naprawdę nie żołnierze nawet, ale po prostu ludzie, którzy tam mieszkają. Dlatego to była dobra nowina, że jest następca, albo dobrą nowiną było to, że jest nowy Cezar zaczął rządzić i usiadł na tronie i dlatego zapowiada to spokój, zapowiada to spokojne rządy. I to był taki techniczny termin, który funkcjonował. I teraz, kiedy Jezus przyszedł i zaczął mówić o dobrej nowinie, to o czym mówił? Mówił o tym samym praktycznie. On mówił, dobra nowina, przybliżyło się królestwo. Mówił o swoim panowaniu, o tym, że on będzie Mesjaszem, który zacznie rządzić na tej ziemi i zacznie rządzić tak, jak było to obiecane Dawidowi, w królestwie, które się nie skończy, w królestwie, które ogarnie całą ziemię, w królestwie, w którym nie będzie niepokojów, wojen, chorób i tak dalej, i tak dalej. I to było technicznie dobra nowina, że Jezus jest królem. To, że umarł na krzyżu, nie jest bez znaczenia, to jest bardzo ważne, bo to jest sposób, w jaki to królestwo może funkcjonować. To jest sposób, w jaki my możemy znaleźć się w tym królestwie. Ale trzeba sobie jakby odróżnić to, co jest dobrą nowiną, co jest Ewangelią, od tego, jaki jest sposób, w który Bóg uczynił nasze zbawienie, tak? Nasze zbawienie, czyli znowu uratował nas. I to, sposób jest bardzo ważny, ale dobra nowina jest o tym, że Jezus rządzi. I dobra nowina, kochani, jest ważna, czy była wtedy ważna, dlatego że w pewnym sensie to była bardzo polityczna rzecz, dlatego że, nie wiem czy wiecie, ale jednymi z tytułów Cezarów, który od Oktawiana Augusta było Syn Boży, na przykład było, tak naprawdę było tytułem cesarskim. Zbawiciel to był tytuł cesarski. To nie były po prostu słowa, które się pojawiły razem z Jezusem, albo pojawiły się w Biblii, ale to były słowa, które były używane na co dzień w Cesarstwie Rzymskim i cesarze określali siebie właśnie w taki sposób. Cesarz był Synem Bożym, cesarz był Zbawicielem, cesarz miał wiele tytułów i teraz przyszedł Jezus i powiedział zaraz, czy przyszli chrześcijanie po śmierci Jezusa i powiedzieli zaraz, Synem Bożym wcale nie jest cesarz, Zbawicielem wcale nie jest cesarz. Synem Bożym, Zbawicielem jest Jezus, Król Żydowski, Mesjasz, ten, który został Królem. I jest to Ewangelia Królestwa. Także, kochani, Ewangelia była czymś bardzo politycznym w tamtym świecie. czymś bardzo szczególnym. Ona nie po prostu wywoływała, tak jak Paweł był sądzony przez cesarza. Nie dlatego, że ktoś miał takie widzimisię, jakiś religiozny, dziwny, religijny fanatyk ma różne dziwne pomysły. Ale to było wręcz, była to kwestia w pewnym sensie polityczna, bo mówiła nie władzę ma nie cesarz, władzę ma Jezus. I automatycznie mówiła, my będziemy posłuszni nie cesarzowi, tylko będziemy posłuszni Jezusowi. Oczywiście sam Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest tego świata i zasady królestwa, które on wykładał, były tak diametralnie różne od zasad, którymi świat się rządzi do dzisiaj, że większość tego nie była w stanie zrozumieć. I nie wiem, czy my do końca jesteśmy w stanie te rzeczy rozumieć i tak naprawdę w nich funkcjonować. Ale kochani, Ewangelia jest Ewangelią o Królestwie. O tym, że Królestwo jest czymś praktycznym. Ewangelia nie jest nowiną o tym, czy informacją o tym, że Jezus za ciebie umarł i jak się posłuchasz tego, jak uwierzysz w to i pomodlisz się, to dostaniesz bilet do nieba. Tak? I gdzieś tam kiedyś, jak przyjdzie znowu Pan Jezus, to będzie sprawdzał bilety, tak? Jak kontroler przyjdzie i powie, no, wyciągać bileciki do kontroli i my tam wyciągniemy jakiś papierek z datą, kiedy żeśmy się pomodlili o to, żeby Pan Jezus wszedł do naszego serca, jak to my mówimy, i będzie kasowanie. Ty masz dobry bilet, ten nie masz, to wysiadasz. No niestety nie tak, kochani. Dobra nowina jest nowiną o Królestwie. Jest nowiną o... A czym jest Królestwo? Królestwo, najkrócej mówiąc, jest posłuszeństwem. Tak? Jeżeli mówimy o Królestwie, to mówimy o funkcjonowaniu w pewnych zasadach, w posłuszeństwie Chrystusowi. Możemy być częścią Jego Królestwa, możemy być obywatelami Jego Królestwa, którzy mogą żyć tutaj w tym świecie, a jednocześnie w zupełnie innym świecie. Jednocześnie Królestwo może być naszą codziennością. I Królestwo powinno być naszą codziennością. I nie tylko, kochani, i tak jak wiemy, Pan Jezus przyszedł i pokazywał Królestwo. W jaki sposób? Poprzez cuda, poprzez uzdrowienia, poprzez to, jak dotykał ludzi, ale również przez to, jak zmieniał ich życie. Tak? Jak ich życie zmieniało się, życie tych prostytutek, tych różnych wyrzutków społeczeństwa, które funkcjonowali wtedy. Ich życie zmieniało się pod wpływem Ewangelii. Także Królestwo to nie jest tylko cuda i dziwy, ale Królestwo to jest też przemiana wewnątrz każdego człowieka. I nie możemy zawęzić tego albo rozdzielić, powiedzieć, och, to Królestwo, bo tu są cuda, a tutaj tylko się ktoś zaczął żyć normalnie, to nie jest do końca Królestwo. Ale Królestwo przejawia się w całym naszym życiu i powinno się przejawiać. Bo Ewangelia dotyczy całego naszego życia, bo Ewangelia jest dobrą nowiną, że możesz żyć pod władzą Jezusa Chrystusa. Możesz żyć. Dlaczego możesz żyć? Bo umarł za nasze grzechy i w ten sposób otworzył drzwi, w ten sposób zjednoczył, tak? W ten sposób przeniósł, może cię przenieść z królestwa ciemności do królestwa światłości. Przez to, że umarł. Ale dobrą nowiną jest nie to, że otworzył drzwi, tylko że ty tam możesz wejść. Że On przyszedł, jest Królem i ty możesz wejść do Jego Królestwa i w Nim żyć i funkcjonować. Nasze głoszenie Ewangelii, tak jak ją czasami teraz głosimy, to jest, wiecie, tak jak mówienie o grawitacji i skupienie się na tym, na czym to polega, na czym polega grawitacja, prawo ciążenia, tak? I robienie czasami takiego zastosowania, no że skoro takie prawo, to może kiedyś tam coś się wydarzy, albo znając to prawo, to możesz mieć nadzieję, że nigdy nie polecisz, tak? Tylko będziesz stąpał po ziemi. Ale tak naprawdę Ewangelia jest o tym, że owszem, jest grawitacja, ale dzięki tej grawitacji ty możesz latać. Ewangelia jest do tego, żeby latać, kochani, żeby wznosić się, jak Izajasz mówi, jak orły na skrzydłach, wznosić się do góry i którzy czekają na Pana, którzy Mu ufają, mogą latać. I możemy latać w naszym życiu, jeżeli żyjemy zgodnie z zasadami Ewangelii. W naszych rodzinach, w naszych relacjach, bo Królestwo to jest sprawiedliwość, to jest, jak mówi słowo, pokój, radość, miłość, w Duchu Świętym wszystko, tak? Kochani, Królestwo to są relacje. Królestwo to są nawet bardziej relacje niż cuda i dziwy, tak? Cuda i dziwy pokazują moc królestwa, ale te relacje są nie mniejszym cudem, nie mniejszym dziwem. To w dzisiejszym świecie, kochani, dobre rodzinne relacje to jest większy cud niż wiele tych cudów, które gdzieś tam uważamy za cuda, tak? To jest większy cud, no powiedzmy sobie szczerze, ale królestwo dotyczy tak samo naszych chorób fizycznych, naszych niedomagań, jak naszych relacji, nawet bardziej naszych relacji, bo królestwo jest sprawiedliwością, a sprawiedliwość to biblijna sprawiedliwość, to są relacje. To są relacje między ludźmi, to są relacje w państwie, w rodzinie, w codziennym życiu. Także jeżeli głosimy Ewangelię Królestwa, Ewangelię o tym, że Pan Jezus umarł, żeby dać nam dostęp do Boga, do relacji z Nim, żeby dać nam możliwość upadania, ale podnoszenia się i kontynuowania w tym wzrastaniu w Królestwie, to możemy o sobie myśleć jako o obywatelach tego właśnie królestwa. I teraz, jeżeli patrzymy na ten werset znowu i patrzymy takimi oczami, że mówimy o tym, że apostoł Paweł mówi, niech życie wasze będzie godne Ewangelii, niech życie wasze będzie godne królestwa. I co on dalej mówi? I robi takie wtrącenie. Czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny? I dalej jest główny czasownik, który mówi to, żebym słyszał, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Kochani, dlatego jeżeli mówimy o Królestwie Bożym i Ewangelii, to tak jak Paweł tu mówi, on mówi, że jedność jest jedną z najważniejszych rzeczy. I rzeczywiście, kochani, jeżeli myślimy o Królestwie, czy jakimkolwiek państwie, to co jest najważniejsze w państwie? Jedność. Jeżeli nie ma jedności w jakimkolwiek państwie, w jakimkolwiek królestwie, to Pan Jezus co zawsze mówił? Że jeżeli królestwo jest podzielone, to się nie ostanie, tak? To się nie ostanie. I oczywiście my wiemy, że Boże Królestwo się ostanie, tak? Bo taką mamy obietnicę. Tym niemniej, to co jest ważne i to co apostoł Paweł tu podkreśla, to mówi jedność, jednomyślność, walka w jednym duchu. Kochani, jeżeli znacie, pamiętacie historię wieży Babel z 11 rozdziału Księgi Rodzaju, tak? Pierwszej Księgi Biblii. Pamiętacie, ludzie zebrali się i wyznaczyli sobie cel. Zbudować wieżę aż do nieba po to, żeby dać sobie imię, nie rozproszyć się i być wielkim narodem. Jeżeli pamiętacie, to Pan Bóg, patrząc na to, powiedział w 6 wersecie tego 11 rozdziału, powiedział, dla tych ludzi nie będzie nic niemożliwego. Nic nie będzie niemożliwe. Wszystko będzie możliwe, odwracając to. Dlaczego? Dlatego, że się zjednoczyli. Dlatego, że mają jeden cel. I rzeczywiście, kochani, jedność pozwala osiągnąć rzeczy niemożliwe. I to historia pokazuje niejednokrotnie, że kiedy ludzie się jednoczą, to nagle mogą robić rzeczy, o których marzyli, o których myśleli, na które mieli nadzieję przez czasami wiele lat i nie mogli tego osiągnąć. No takie proste rzeczy jak nasza solidarność. Ja pamiętam tylko z dzieciństwa, tak? Gdzieś tam znaczki Solidarności kolekcjonowałem, gdzieś tam zbierałem. Ale wielu z was myślę, że dużo lepiej pamięta, jak to było i co to było, ale to był ruch jedności. To był moment, kiedy ludzie stanęli razem i powiedzieli nie, dopóki coś się nie zmieni, to my nie zrobimy kroku w prawo, w lewo, my będziemy, nie odpuścimy, dopóki coś się nie zmieni. I mieli jeden cel. I kochani, to jest prawdziwa jedność. Prawdziwa jedność nie polega na identyczności, nie polega na tym, że wszyscy są jednakowi, tak? Nie polega na tym, że wszyscy myślą w jednakowy sposób, nie polega na tym, że wszyscy wyglądają w jednakowy sposób. Komunizm próbował budować taką jedność, tak? Gdzie wszyscy mieli wyglądać jednakowo, myśleć jednakowo, postrzegać jednakowo. I co się stało? Nic się nie stało. Okazało się to niemożliwe. Wielu ludzi z tego powodu cierpiało, tak? Że tak próbowano to zrobić, ale to jest niemożliwe. I dobrze, że jest niemożliwe, bo to jest niepotrzebne. Bo prawdziwa jedność, i widzimy to w Bożym Słowie, to jest jedność, w której ludzie jednoczą się wokół jednego celu. Mają jeden cel. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, że celem tym jest walka z połem za wiarę Ewangelii. To jest końcówka tego 27 wersetu. Walka z połem o Ewangelię. Walka o Królestwo Boże. o to, żeby to królestwo, które nie jest z tego świata, więc nie chodzi tu o walkę zbrojną, jakąś siłą, jakimiś takimi środkami, ale zupełnie inną, tak? O walkę w duchu sprawiedliwości, w miłości i wszystkim tym, co niesie ze sobą królestwo, ale jeden cel. I kochani, ja wierzę, że my jako Kościół mamy bardzo dużo do pokonania. Nie mówię my jako Kościół tu, ale my jako Kościół w sensie nawet na całym świecie. Kochani, bo w naszym świecie tej jedności brakuje, tak? Jedności niestety brakuje. Jeżeli mamy jednego Pana, wiele kościołów wyznaje Chrystusa jako jednego Pana, natomiast żyje zupełnie oddzielnie od siebie, wręcz się nie lubiąc, tudzież wręcz się nienawidząc nawet czasami, co taki paradoksalnie brzmi, tak? Są kościoły, które się nienawidzą. To jest jakaś paranoja, coś takiego w ogóle wypowiedzieć, ale niestety czasami tak bywa. I kochani, jest takie słowo, którego wielu ludzi nie lubi i wiele ludzi w nim upatruje różne rzeczy, ekumenia, tak? Się rzuca ekumenia, zwłaszcza w kościele baptystów ostatnio, to takie niemodne, nie to, że niemodne, a wręcz słowo takie wywołujące różne negatywne reakcje, czasami bardzo negatywne. Ale kochani, tak naprawdę ono znaczy prostą rzecz. Z greckiego języka ono oznacza jeden dom. Jeden dom, tak? Jeżeli jest jeden Pan, to jest jeden dom. W tamtych czasach rzymskich tak funkcjonowało społeczeństwo. Były domy, tak? Rodzina to był dom. Dom to było coś więcej niż małżeństwo i ich dzieci. My dzisiaj postrzegamy rodzinę, że to mama, tata, kilkoro dzieci. Czasami dołączamy babcię, dziadka, czasami tam to już różnie. Ale kiedyś dom to był dom, to był ród. Tak? To była duża grupa ludzi, to było wiele rodzin, które funkcjonowały razem i na czele każdego domu stała głowa domu. Tak? W świecie rzymskim to był najczęściej mężczyzna, który zarządzał, jego słowo było prawem w tym rodzie. Co on powiedział, tak to funkcjonowało. To był najczęściej najstarszy mężczyzna w całym rodzie. I kochani, tak samo powinno być z Kościołem. Jak mówimy, że mamy jednego Pana, no to powinniśmy być jednym domem. Niestety dom mamy taki, wiecie, jak współczesny trochę, tak? Czyli w współczesnym domu to jest czasami jedno mieszkanie, rodzice po rozwodzie, jeden w jednym pokoju, drugi w drugim, dzieci to w jednym pokoju, to w drugim pokoju i takie różne obrazki oglądamy niezbyt fajne. Ale tak trochę wygląda nasze czasami chrześcijaństwo, tak? Że każdy w swoim pokoju, zamknięty, nie chcąc tego drugiego nawet spotkać, tak? Jeden wychodzi, czeka, słucha, żeby ten wyszedł, żeby samemu wyjść i tak dalej. To znamy te wszystkie rzeczy z życia. Ale tak nie może wyglądać chrześcijaństwo. Tak nie może wyglądać Kościół. Ja nie mówię, że to znaczy, że mamy się ze wszystkimi we wszystkim zgadzać. Ale nawet w rodzinie my się nie zgadzamy we wszystkim, tak? Ze wszystkimi. My w rodzinach potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy się pokłócić, potrafimy mieć różnice, potrafimy, czy powinniśmy potrafić, tak, powiedzmy powinniśmy, bo czy potrafimy, to już jest inna kwestia, ale powinniśmy mieć możliwość do tego, żeby mieć różne zdania, żeby mieć różne opcje, żeby o nich rozmawiać, żeby dyskutować, żeby czasami nawet te emocje gdzieś tam zagrały, ale zawsze pamiętając, że jesteśmy rodziną, tak, i ta rodzina jest związana czymś więcej niż tożsamość naszych zdań, tak? Myślę, że każdy to w rodzinie, w takiej zdrowej rodzinie to doświadczamy, że rodzina to jest coś więcej niż taka umowa, że się akurat w tym momencie się zgadzamy co do większości rzeczy, to jesteśmy rodziną, a jutro jak się nie zgodzimy co do czegoś, to przestaniemy być rodziną i każdy się rozejdzie w inną stronę, tak? Tak bywa, ale to znaczy, że to nie jest dobra rodzina, bo rodzina to jest coś więcej niż zgoda. Tak? W rodzinie powinno być miejsce na to, żeby się nie zgodzić czasami, żeby coś omówić, żeby coś przedyskutować, żeby kompromis jakiś osiągnąć. Tym bardziej, że tak jak tutaj mówimy, to jest rodzina, której Panem jest Jezus Chrystus, której Duch Święty jest tym, który daje jednomyślność. Paweł mówi o jednomyślności w jednym duchu, tak? Że stojąc w jednym duchu. Więc my mamy kogoś, kto może wyrazić, tak jak ta głowa domu w tym świecie rzymskim, może wyrazić swoje zdanie, które ma być prawem w zasadzie dla każdego. Kwestia jest tylko, żeby umieć słuchać i wiedzieć. Także, kochani, życie godne Ewangelii nie tylko ma w sobie element jakiegoś moralnego życia. Ma, i to jest ważne, ale akurat myślę, że ten werset dużo bardziej mówi o naszej jedności. Mówi o tym, że godne życie Ewangelii to jest stanie razem. Niekoniecznie jednakowymi, niekoniecznie zupełnie takimi, no jakby w takiej fizycznej jedności, ale w jednomyślności, w jednym celu, którym powinno być głoszenie Ewangelii. I kochani, jako chrześcijanie powinniśmy tak myśleć. Jeżeli ktoś buduje królestwo, jeżeli ktoś chce budować królestwo, przy czym Boże Królestwo, bo niestety plagą czy problemem naszego Kościoła jest, że wielu próbuje budować swoje królestwo, tak, nazywając je Bożym czy innym, ale mamy to do siebie jako ludzie, że my wszyscy mamy takie tendencje, żeby budować swoje, tak, żeby zrobić to po swojemu, tak jak ja chcę, tak dla mnie. I niestety w chrześcijaństwie też tak często mamy. Ale jeżeli chcemy budować Boże Królestwo, to musimy szukać tego, co mówi Duch Święty, tego jednego celu, który nam wskazuje, i musimy być gotowi do tego, żeby współpracować i stać w jednym duchu, jednomyślnie walcząc razem za wiarę Ewangelii, za to Królestwo Boże, żeby ono rzeczywiście funkcjonowało. I znowu powtarzam, Królestwo Boże to nie jest jakiś system, to nie jest jakiś sposób rządów czy jakaś organizacja, ale Królestwo Boże dotyczy przede wszystkim relacji i naszego wnętrza i naszej sprawiedliwości, mówiąc tak wprost. I dalej Paweł mówi tak, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Kochani, przeciwników zawsze się znajdzie wielu. Czytaliśmy psalm 2. Przeciwnicy to są ci, którzy oni by chcieli rządzić, a nie Chrystus. Tak, to są przeciwnicy. I najczęściej jak człowiek sam chce rządzić, nie chce, żeby rządził Chrystus, no to prędzej czy później staje się przeciwnikiem wiary, przeciwnikiem wierzących, przeciwnikiem Jezusa Chrystusa. I takich przeciwników może być sporo. Choć oni nie zawsze będą funkcjonować. I my akurat żyjemy w świecie, w którym tych przeciwników nie doświadczamy aż tak wielu. Nie wiem, kto z was się interesuje, ale teraz w Rosji jest taka gorąca debata, bo nagle wychodzi nowe prawo, które zabrania mówienia o wierze w ogóle. Czyli jak mówisz w miejscu publicznym, będziesz mówił o wierze, to kara jest finansowa. I kary są bardzo wysokie. Jeżeli zbiera się grupa wierzących, czy zbierze się, to teraz według nowego prawa, jeżeli wśród nich jest ktoś, kto nie jest z tego kościoła, to nie mają prawa rozmawiać o, czy nie będą mieli prawa, bo to jest jeszcze nie weszło w siłę, ale jest tak zaplanowane, nie będą mieli prawa rozmawiania o religii, tak, o Bogu, o wierze, o czymkolwiek. Takie prawa są wydawane i Kościół w Rosji teraz myśli, i co teraz, co z nami będzie, tak? Ale to jest przykład przeciwności, które stają się no już takimi na poziomie wręcz państwowym. I takich przeciwników jest więcej. To są ci, którzy chcą rządzić i używać władzy dla swoich własnych celów, którzy nie chcą przyjąć tego, że Chrystus panuje. I to mogą być nasi sąsiedzi czasami, to mogą być inni ludzie. Tak jak mówię, my dzisiaj żyjemy trochę w świecie, który nie doświadcza tych przeciwności aż tak bardzo. Ale mówiąc szczerze, musimy sobie powiedzieć otwarcie, że jesteśmy wyjątkiem, a nie regułą. Nam czasami wydaje się, że jak patrzymy na swoje życie, to jest ta reguła, tak? Że cały świat pewnie żyje tak, jak ja żyję. Natomiast często prawda jest taka, że jesteśmy wyjątkiem. Jeśli chodzi o prześladowania na świecie, to my jako Kościół tu w Polsce czy w Europie tak naprawdę niewielu prześladowań doświadczamy, ale jesteśmy wyjątkiem, a nie regułą. Większa część chrześcijan na świecie doświadcza dużo większych prześladowań niż my. My doświadczamy pewnych cierpień związanych z naszą codziennością, a i tych, znacie, ta teologia taka zachodnioeuropejsko-amerykańska idzie w takim kierunku, żeby pozbyć się wszelkich niedogodności z życia, tak? Wszelkich cierpień, wszelkich wszelkiej niewygody, więc jako dzieci króla to powinniśmy żyć jak dzieci króla, tak? W radości i bogactwie i zdrowiu i tak dalej, i tak dalej. W tą stronę wiele jest, są tendencje, tak, żeby iść w tą stronę, ale rzadko się o tym słyszy z tych krajów, gdzie są prześladowani chrześcijanie. Raczej słyszy się o takim nauczaniu z krajów, w których tych prześladowań nie ma i w pewnym sensie chrześcijanie to już tak właśnie zaczynają myśleć, a jakby tu tak jeszcze pozbyć się tych nawet codziennych niewygód i żyć już zupełnie szczęśliwie. Ale Paweł też do tego się odniesie zaraz. Więc w niczym się nie dać zastraszyć przeciwnikom, bo dla nich jest to zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Więc kochani, jeżeli chrześcijanie umieją stanąć w swoim miejscu i nie dać się zastraszyć, to jest to zapowiedzią tego, co mówił też Psalm drugi, że przyjdzie Bóg, który prędzej czy później wmiesza się w to, co się dzieje i rozbije tym żelaznym berłem. Jak to zrobić? Kochani, świetny przykład jest w Księdze Daniela, 3 rozdział, 17-18 werset. Znacie historię o młodzieńcach, którzy mieli być wrzuceni do pieca, tak, ognistego, bo nie oddali pokłonu. Znacie tą historię, tak? Nebukadnezar, myślę, że to nie trzeba całej historii powtarzać, zbudował posąg, kazał mu oddawać cześć i ci izraelscy młodzieńcy, którzy tam byli jeńcami, tak, oni nie oddali mu czci, on powiedział, że kto nie pokłoni się, tego trzeba wrzucić do ognistego pieca i spalić. I cała historia jest dosyć znana, ale 17-18 werset właśnie pokazuje, jak postawę tych chłopaków. I oni, kiedy Nebuchadnezar mówi, że no, czemu się nie pokłaniacie, nie oddajecie pokłonu, oni odpowiadają takimi słowami. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, to wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Tak? I kochani, zauważcie ich postawę. Oni mówią, jeżeli Bóg będzie chciał, to nas uratuje. A jeżeli nie będzie chciał, to nas nie uratuje, ale i tak to niczego nie zmienia. Tak? My dzisiaj mamy tendencję do takiego myślenia, o, Bóg na pewno mnie uratuje. Bóg na pewno zabierze cierpienie, Bóg na pewno zabierze próbę, Bóg na pewno mnie z tego jakoś wyprowadzi. Ale biblijna postawa jest właśnie taka. Jeżeli Bóg będzie chciał, jeżeli to będzie w Jego planie, jeżeli w tym momencie to jest potrzebne, żeby zostać uratowanym, to Bóg cię uratuje. Ale jeżeli nie, to i tak to nie powinno niczego zmieniać. Tak? To nie powinno zmieniać absolutnie niczego w twojej decyzji stania przy Bogu i Ewangelii. I kiedy czytamy o bohaterach wiary w liście do Hebrajczyków, to wiemy, że połowa tego rozdziału jest poświęcona, jak to słowo mówi, tym, którzy zdobyli królestwa, stali się władcami, królami i tak dalej, a druga połowa tego rozdziału jest poświęcona tym, którzy chowali się po jamach, ubierali się w skóry, uciekali, byli przeżynani piłą i różne inne rzeczy im robiono. I obie kategorie ludzi są nazwane bohaterami wiary. Bohaterami, których akurat tak Bóg zaplanował, że jeden miał zostać królem, a tak zaplanował, że innego mieli przeciąć na pół piłą. Bo taki był Boży zamysł w tym momencie. I nasza postawa względem jakiegokolwiek cierpienia właśnie musi taka być. Jeżeli Bóg chce, ja nie mówię, że powinniśmy się modlić i wołać do Boga o wybawienie, tak jak to robili ci młodzieńcy zresztą i Daniel. Tak? Oni, to nie było tak, że oni bezwiednie oczekiwali na coś. Oni wołali do Boga, ale mieli taką świadomość, że być może Bóg ich uratuje, bo to jest w Jego zamyśle, a być może nie. A jeżeli nie, to i tak to niczego nie zmienia. I tak to niczego nie zmienia. A być może Bóg chce dokonać czegoś wielkiego właśnie przez trudną sytuację. Ja poznałem takiego człowieka, który był misjonarzem ze Stanów Zjednoczonych, za kręgiem polarnym, w takiej wioseczce, i zachorował na raka. Zachorował na raka dlatego, że był w tej wioseczce, bo gdyby był u siebie w domu w Stanach, to na tyle wcześnie lekarz by mu to zdiagnozował, że to mogło być uleczalne. Natomiast ponieważ był w tej wsi, tam był jeden lekarz i on do niego chodził, ale ten lekarz mówił, a ty się nie przejmuj, to się nic nie dzieje, tam ty nie zwracaj uwagi. To jak on później pojechał do Stanów na chwilę i poszedł do lekarza, to lekarz powiedział, za późno. Mówi, jakby to było parę miesięcy temu, to bylibyśmy w stanie coś zrobić, bylibyśmy w stanie cię uratować, natomiast teraz to już jest, już nie ma o czym mówić, już są tam przerzuty i tak dalej, i tak dalej. I też modlił się o uzdrowienie, ale Bóg nie dał mu tego uzdrowienia. Wiecie, napisał taki artykuł, nie wiem, artykuł, czy list, czy pismo, które zatytułował takim tytułem, który no dzisiaj w wielu środowiskach byłby źle przyjęty. On napisał, dlaczego moja choroba pochodzi od Boga? I tam opisał swoje przeżycia i to, jak bardzo on zbliżył się do Boga dzięki temu, że chorował. I jak to doświadczenie choroby i patrzył na to, że to, co było, to tak miało być. I po prostu... I on zmarł. Jak się z nim spotkałem, on niedługo później odszedł i pochowany jest w tej wsi, gdzie mieszkał i tam był do końca. Ale on widział, jak Bóg przez tą chorobę uczynił coś. I przede wszystkim on był świadectwem dla całej tej wioski. Tak, to był jeden z niewielu wierzących ludzi, który tam był i wszyscy patrzyli, to jak ten, co z tym Amerykaninem będzie. Tak, tym bardziej Amerykanin gdzieś tam na dalekiej północy, na Syberii. Wszyscy patrzyli, i co z nim będzie i jak to będzie. I on był świadectwem w tym, jak umierał, potrafił być świadectwem Bożej łaski i Bożej miłości i tego, że umiera w zasadzie dlatego, że pojechał tym ludziom w jakiś sposób pomóc. Tak? Bo tak jak mówię, gdyby był w Stanach, najprawdopodobniej lekarze zajęliby się nim na tyle wcześniej, żeby przeżył. Dlatego nie możemy dawać się zastraszyć niczemu, nie tylko przeciwnikom, ale też przeciwnościom. Tak? Paweł mówi tu o przeciwnikach. My dzisiaj doświadczamy więcej przeciwności może niż przeciwników, ale nasza postawa też powinna być taka sama, bo nasza nieustraszoność i pewność co do tego, czym jest Królestwo i tym, że nastąpi, i tym, że ono przyniesie nam uleczenie i kochani, czy przez zmartwychwstanie, czy przez uzdrowienie. Ja zawsze tak się zastanawiam, bo fascynujemy się uzdrowieniami, to dobrze, ale tak sobie myślę, i tak pewnie umrzemy. Tak? Ile by nas razy Pan Bóg nie uzdrowił, to chyba, że Pan przyjdzie za naszego życia w tym czasie najbliższym, to i tak kiedyś umrzemy, tak? No tak, tak chyba tak, tak? Także i tak dopiero zmartwychwstanie przyniesie nam to prawdziwe, ostateczne uzdrowienie. Pan Bóg może nas uzdrawiać w tym życiu wielokrotnie, chwała Mu za to, natomiast umrzeć i tak najprawdopodobniej każdy z nas będzie musiał. Tak jak mówię, chyba, że Pan przyjdzie wcześniej, nie wiemy, nie znamy Jego dokładnych planów i możemy mieć nadzieję, Słowo mówi, żebyśmy mieli nadzieję, ale śmierć najprawdopodobniej będzie naszym doświadczeniem. I przez zmartwychwstanie, przez co byśmy dzisiaj nie przeszli, to zmartwychwstanie będzie momentem, kiedy Bóg postawi wszystko na swoim miejscu, tak? I wskrzesi nas zdrowych, wesołych, radosnych do życia w tym miejscu, w którym obiecał. I Paweł mówi dalej w 29 wersecie, właśnie wyraża taką myśl, którą my powinniśmy pamiętać. Gdyż wam, czyli nam, dla Chrystusa zostało darowane, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest coś, czego współczesny Kościół chce uniknąć. Tak? Czy w ogóle nasza kultura to jest taka, żeby nie cierpieć? Tak? To środki przeciwbólowe, cokolwiek tylko się z człowiekiem dzieje, to szybko staramy się to jakoś załadzić. I ja nie mówię, że to jest złe. Natomiast no i tak nie uciekniemy od tego. Tak? Czego byśmy nie robili, co byśmy, jakbyśmy nie funkcjonowali, i tak nie jesteśmy w stanie od tego uciec, od cierpienia. Natomiast apostoł Paweł mówi wręcz coś przeciwnego. Mówi, dla Chrystusa, czy z powodu Chrystusa zostało darowane wam to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To jest echo też innych słów, które apostoł Paweł wypowiadał w Dziejach Apostolskich, w 14 rozdziale, 22 wersecie. Apostoł Paweł, który, to jest taki rozdział, z którego głosiłem w Ełku niedawno, ale to jest Paweł, który wraca z pierwszej podróży misyjnej. Pozakładał zbory w Galacji I teraz w pewnym momencie stwierdził, a zawracamy, tak? Z Barnabą wracamy do domu. No i wracając mówi, odwiedzimy te wszystkie zbory, które pozakładaliśmy. I Łukasz daje nam właśnie taki w pigułce to, co, jak Paweł zachęcał tych ludzi do wytrwania w wierze. I Paweł jak ich zachęcał? 22 werset mówi, utwierdzając duszę uczniów, czyli oni szli i zachęcając, by trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Kochani, jakby dzisiaj ktoś zaczął tak zbory zachęcać, to pewnie szybko by go przestały zbory zapraszać, tak? Jakby tak jeździć po zborach i mówić, słuchajcie, wiele ucisków nas czeka, cierpieć dane jest nam dla Chrystusa. To myślę, że wiele zborów by po pierwszej usłudze powiedziało, to już dziękujemy bratu, tak, za nauczanie, bardzo fajnie, cieszymy się. Ale Paweł, to była esencja, czy Łukasz, no oni na pewno mówili wiele rzeczy, tak? Łukasz, który to zapisywał, wyciągnął jakąś tam główne myśli. I tą główną myślą było wiele ucisków, przez wiele ucisków wejdziecie do Królestwa Bożego. Tak zachęcał młode kościoły i myślę, że w tamtym czasie to było dobre, ale dla nas też nie jest niewłaściwe, kochani. Bo nie wiemy, co będzie dalej. Tak? My dzisiaj żyjemy w świecie, który jest cichy i spokojny. Mamy tylko jakieś tam właśnie problemy z takim codziennym, drobnym cierpieniem. Ale naprawdę nie wiemy, co się może wydarzyć w którymkolwiek momencie. Ja teraz, jak często bywam w Rosji, to z kim się nie rozmawia, to wszyscy do dzisiaj są w strasznym szoku odnośnie tego, co się wydarzyło tam w Donbasie, tak? I ludzie mówią, w życiu by mi do głowy nie przyszło, że coś takiego może mieć miejsce. I Rosjanie, i Ukraińcy, po obu stronach. Ludzie po prostu do dzisiaj nie wierzą, czy nie wierzyli do ostatniego momentu, że coś takiego może mieć miejsce, a kiedy zaistniało, to dzisiaj siedzą i dalej nie mogą wyjść z szoku, że coś takiego się wydarzyło. Także, kochani, nie znamy dnia i godziny nie tylko, kiedy przyjdzie Pan Jezus, ale co zamyślą ci nasi różni rządzący tym światem i jakie tam myśli w ich głowach się klują i ku czemu będą zmierzać i jak będą rozwiązywać różne problemy. Nie mamy pojęcia, kochani. I dzisiaj żyjemy cicho i spokojnie. Natomiast wszelkie jakieś takie są symptomy tego, że może się okazać, że żyjemy w ciekawych czasach, jak to się mówi, tak? I takie przekleństwo, to jakiś taki dowcip był, tak? Do rabina, że ktoś przyszedł i mówi, jak przekląć kogoś. On mówi, powiedz, że oby żył w ciekawych czasach. I no, w ciekawych, rzeczywiście ciekawy czas, to co czytamy, ciekawe historie. Kochani, jak się bierze książkę do historii, jak się czyta o ciekawych czasach, to najczęściej to są te czasy, kiedy ludziom się żyło najtrudniej, tak? O tych spokojnych czasach się nie czyta, to historie pomijają te okresy, bo tam nic się nie działo, tam nie było ciekawych czasów i o tym nie wiemy. Natomiast czytamy o ciekawych i obyśmy nie żyli w ciekawych czasach, tak po ludzku, ale co Pan Bóg dla nas ma, tego nie wiemy i Kościół ze swojej natury musi mieć teologię cierpienia, tak to nazwijmy. Jakiś stosunek do tego, co może się dziać, nie tylko w naszym życiu na poziomie takim właśnie chorób czy cierpień, ale też tego, co się może wydarzyć wokół nas. I ten świat, który wydaje się stabilny dzisiaj, jutro może okazać się bardzo niestabilny. I Paweł dalej zachęca ich, mówi po tym, jak mówi, że mają w Niego nie tylko w Chrystusa wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Zachęca ich, mówi, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go stacza. I oczywiście to był bój za Ewangelię, za Królestwo, za Ewangelię Królestwa znowu. To był bój o to, żeby mówić o tym, że panuje tak naprawdę Jezus Chrystus, nikt inny, nie Cezar, nie król, nie prezydent, nie jakaś tam mistyczna postać, która, czy grupa ludzi, ale Jezus Chrystus. I my o tym wiemy i to mamy głosić. Mamy głosić Ewangelię Królestwa i być gotowi do tego, żeby o nią walczyć. Nie, to nie jest tak, że my dostaliśmy znowu bilet, na który teraz zrealizowanie, którego mamy tu czekać i co niedzielę tylko się spotykać, żeby się upewnić, że bilet dalej ważny, tak? Bo to czasami tak W niedzielę się zejdziemy, ważny bilet, ważny. No to dobra, to spotkamy się za tydzień znowu, zobaczymy. Nie o to chodzi, tak? Chodzi o życie w Królestwie codziennie. Królestwo to jest posłuszeństwo Chrystusowi, posłuszeństwo Jego Słowu i to ma funkcjonować codziennie. My się spotykamy po to, żeby się zachęcić do tego, żeby głębiej wejść w to Królestwo, żeby jeszcze bardziej się popchnąć w te objęcia Pana Jezusa, żeby jeszcze bardziej żyć Królestwem, żeby to ta sprawiedliwość Królestwa była jeszcze bardziej codziennością, nie po to, żeby się upewnić, że jeszcze jesteśmy, że idziemy w dobrą stronę, tak? Ale żeby się zachęcić do codziennego życia i żyć Ewangelią Królestwa. Także takimi słowami was chciałem dzisiaj zachęcić. Powstańmy do modlitwy.